Czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj mamy szeroki skład naszych gości. Bardzo serdecznie witamy bowiem księdza doktora Piotra Kota, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowcę w Europejskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, i także ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Podeszwa, diecezjalny moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy serdecznie i pytanie teraz jeszcze, są z nami neoprezbiterzy, kapłani z jakiej archidiecezji, bo ja nie zrozumiałem. Z Legnicy.
Są dzisiaj neoprezbiterzy z diecezji legnickiej, trzech wyświęconych w ubiegłą sobotę.
Tak. I też zaczynają dzieło biblijne w jakiś sposób?
Tak, zaczynają się włączać oczywiście w misję głoszenia Ewangelii, ale też są już specjalistami od słuchania Słowa Bożego, więc...
Tak, to jest tak, ksiądz Piotr Kulpa jest, ksiądz Łukasz Świerniak, tak, i ksiądz Norbert, tak, Turczynowski. Więc cieszymy się z obecności. No i patrzę tutaj na scenariusz, zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego, którą ksiądz Norbert rozpocznie.
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.
Dzisiaj słuchamy Słowa Bożego, które rozważamy w uroczystość wniebowstąpienia Pana Jezusa. Jest to uroczystość, która
przybliża nas do końca czasu paschalnego, okresu wielkanocnego. Przygotowywaliśmy się przez Wielki Post do tajemnicy Paschy Chrystusa, a później odnawialiśmy przymierze chrzcielne, Wielką Noc Zmartwychwstania, a teraz żyjemy chrztem. Niech w to dzisiejsze rozważanie wprowadzą nas słowa z mądrości ojców pustyni. W zbiorze apoftegmatów znajduje się opowiadanie o ojcu Izydorze, do którego pewnego razu przyszli uczniowie i zapytali go o to, czy zna jakiś prosty sposób, aby osiągnąć zbawienie. Ów starzec, który całe życie spędził na ascezie, przebywając na pustyni, nie odniósł się do swojego życia, wskazując na drogę, która prowadzi do życia. Powiedział tylko jedno zdanie. Jeśli szukacie zbawienia, róbcie to, co do niego prowadzi. Dzisiaj chcemy patrzeć na Jezusa, który zasiada po prawicy Ojca, który wstępuje do chwały Ojca. Patrzymy na Jezusa, który objawia nam najprostszy sposób na osiągnięcie życia, na ocalenie swojego życia. Jeśli szukacie zbawienia, róbcie to, co do niego prowadzi. Cóż takiego prowadzi nas do życia? Jaki sposób, jaki styl, jaka logika? Patrzmy dzisiaj z uwagą na Jezusa, tego, który opuszcza uczniów, zostawia ten świat, zasiada po prawicy Ojca, ale jako żyjący, zmartwychwstały chce nieustannie być obecny w historii świata i w naszej historii. Poprzez słowo, które Pan dzisiaj nam daje, spróbujmy spotkać się ze zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusem obecnym pośród nas.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani, Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże.
Kiedy wsłuchujemy się w słowa świętego Łukasza, a mamy w Nowym Testamencie dwa utwory, które wyszły spod pióra świętego Łukasza, a więc Ewangelię i Dzieje Apostolskie, to zauważamy obecność dwóch opisów, dwóch opowiadań, w których święty Łukasz relacjonuje wstąpienie Jezusa do chwały Ojca, a jednocześnie ukazuje reakcję jego uczniów. W Ewangelii świętego Łukasza w ostatnim rozdziale czytamy, że kiedy Jezus wstępował do nieba, uczniowie wielbili Boga i radowali się z tego faktu. Natomiast w Dziejach Apostolskich postawa uczniów jest zupełnie inna. Apostołowie z niepewnością wpatrują się w odchodzącego mistrza, wstępującego do nieba. Jedna ręka, jedno pióro, a dwa opisy, podwójny opis nastrojów uczniów Jezusa. To jest zastanawiające, dlaczego tak się dzieje. Otóż w Ewangelii świętego Łukasza w niebo wstąpienie Pana Jezusa wieńczy jego misję. Tę misję, którą Jezus zainaugurował uroczyście w synagodze w Nazarecie, to jest czwarty rozdział Łukaszowej Ewangelii, kiedy Jezus, cytując proroka Izajasza, mówi o sobie: Duch Święty spoczął na mnie, abym mógł objawić dobrą nowinę ubogim, więźniom, aby wyprowadzić ich na wolność, aby rozwiązać, możemy tak powiedzieć, języki tym, którzy nie mówią, otworzyć uszy tym, którzy nie słyszą słowa o zbawieniu, o możliwości życia. Jezus realizuje ten program całym swoim życiem, aż po krzyż, kiedy oddaje siebie do dyspozycji człowieka w miłości, w postawie miłości daje się przybić do krzyża, a później zmartwychwstanie jest przypieczętowaniem jego misji. Ojciec objawia, że Jezus to prawdziwie Syn Boga, to jest ten, który pokonuje śmierć i otwiera drogę do życia. I w tym kontekście misji, zbawczej misji Jezusa Chrystusa w Ewangelii świętego Łukasza w niebo wstąpienie jest ostatnim akordem. To jest moment szczytowy. Tutaj wszystko się wypełnia. Oto ten, który stąpił z nieba na ziemię. Dokonało się w nim ogołocenie. Święty Paweł w liście do Filipian powie, że dokonała się kenoza, uniżenie Syna Bożego, Słowa Bożego. Ten, który stąpił na ziemię, który objawił w sobie tajemnicę Boga, który w miłości dokonał dzieła zbawienia, umarł na krzyżu, teraz zostaje wyniesiony na prawicę Ojca. Uczniowie cieszą się, że Bóg w ten sposób poświadcza tożsamość i misję swojego syna. I cieszą się z tego, że weszli na drogę za takim mistrzem. Przed nimi otwiera się ta sama perspektywa. Dlatego zakończenie Ewangelii Łukasza jest utrzymane w takim nastroju euforii, radości, uwielbienia. Ale Dzieje Apostolskie to jest zgoła inna sytuacja. Pan Jezus zapowiada posłanie Ducha uczniom i w obecności świadków wstępuje na prawicę Ojca. Ale uczniowie, tak jak czytamy i słuchamy w dzisiejszym czytaniu, wpatrują się z jakąś niepewnością w to oddalenie się ich mistrza. W języku greckim, w tekście oryginalnym, w tym dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich pojawia się czasownik charakterystyczny atenidzo, który oznacza wpatrywać się z uwagą i z pewnym napięciem. Za pomocą tego samego słowa święty Łukasz opisywał wcześniej reakcję tych, którzy byli zgromadzeni w nazaretańskiej synagodze i słuchali programu Jezusa Chrystusa, objawiającego naturę Jego misji. Wpatrywali się w Niego z napięciem. Cóż takiego teraz będzie po tych słowach? Cóż takiego się stanie? Atenidzo, atenidzein oznacza postawę człowieka, który nie potrafi w danym momencie przeniknąć jeszcze w pełni tajemnicy, która dzieje się przed nim, obok niego. To jest postawa uczniów wpatrujących się w wstępowanie do nieba Jezusa. Oni zadają sobie pytanie, cóż z nami będzie? Oto nasz mistrz, ten, który czynił cuda, przy którym czuliśmy się tak pewnie, bo widzieliśmy, jaka moc wychodzi z niego. Słuchaliśmy słów, które były słowami kryjącymi w sobie moc Bożą. To były słowa, które uzdrawiały, które wskrzeszały. Przy nim wszystko było piękne, wszystko było łatwe. Z nim można było wszystko robić. Nawet święty Piotr w pewnym momencie, idąc za tym Jezusem, powiedział, za tobą to nawet jestem gotowy z tobą nawet iść na śmierć. Z Jezusem wszystko było łatwe i oto w tym momencie ten Jezus zostawia ich samych pośrodku świata, wrogiego świata. Oni mają tego świadomość, uczniowie Jezusa wiedzą, w jakim kontekście Jezus ich zostawia. Przecież to jest Jezus, który ma na sobie rany po przybiciu do krzyża. To jest świadectwo o świecie, w którym mistrz zostawia uczniów. Oni wiedzą, że są jak ziarenka rzucone w wielką glebę, a wokół nich są ludzie, którzy będą chcieli wymazać z pamięci to wszystko, co było ich udziałem, kiedy chodzili za Jezusem. Dlatego mówi święty Łukasz, że kiedy uczniowie wpatrywali się z uwagą i niepewnością, jak ich mistrz odchodzi do nieba, zasiada po prawicy Ojca, to jest wspólnota trochę zatrwożona. Zatrwożona o swój los, o swoją przyszłość. Co z nami będzie? Ale Jezus zapowiada uczniom posłanie Ducha. Mówi, oto zstąpi na was moc z wysoka. Uczniowie prawdopodobnie nie potrafią zrozumieć sensu tych słów mistrza, co oznacza ów duch, który ma zstąpić na nich, którego mają zostać przyobleczeni. Jezus mówi do nich jeszcze inne słowa. Oto już niedługo przyjdę do was. Pamiętają te słowa z Wieczernika. Jezus już raz do nich takie słowa wypowiadał. I dlatego kiedy mówi o tym, że będzie w jakiś sposób obecny w tym świecie, to myślą, że już za chwilę ten Jezus, który teraz wstępuje do Ojca, być może zstąpi z jakąś większą armią aniołów, archaniołów, jakichś zastępów niebieskich, aby rozprawić się z tym światem, który
tak niegodziwie go potraktował, przybijając go do krzyża. Być może takie myśli snuły się gdzieś po głowach apostołów, że oto Bóg już za moment pomści to wszystko, tę całą niesprawiedliwość, która spadła na Jezusa i na Jego uczniów, Jego najbliższych. Być może Pan Bóg pomści te wszystkie słowa, które wobec Jezusa wypowiadali faryzeusze, ale też być może Bóg zainterweniuje w taki sposób, że oto nastąpi definitywny koniec izraelskiej niewoli i nastanie nowa era Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego. Powstanie nowe imperium, gdzie Jezus będzie zasiadał na tronie, a uczniowie wokół Niego i będą sprawowali władzę nad całym światem. Dlatego pytają Jezusa w kontekście, w tych ostatnich chwilach, kiedy są z Nim: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Niebieskie? To jest wyrażenie, to jest zdanie, które odsłania ich wewnętrzną niepewność. Cóż z nami będzie? Czy zostawiasz nas, abyśmy przeżyli to, co stało się Twoim udziałem kilka chwil wcześniej na Golgocie? Czy też zostawiasz nas tylko na moment, ale zaraz objawisz się jako Pan pełen mocy? Jezus mówi do uczniów bardzo ciekawe słowa. Mówi: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, ale gdy zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie mi świadkami. Nie wasza to rzecz. To jest przedziwne, jak mistrz po kilku latach znajomości z uczniami wspólnej drogi traktuje ich na koniec swojej misji. Nie wasza to rzecz. Ale w ten sposób, to jest bardzo ważny moment na drodze uczniów, bo Pan Jezus wskazuje, że oto są w sytuacji swoistej niemocy, niewiedzy, ciemności. Nie wasza to rzecz. Wy nie wiecie, jak ma dokonać się, dopełnić się historia zbawienia. Wy chcielibyście, żeby to wszystko stało się według waszej myśli, waszych pomysłów, waszych ludzkich idei. Oczekujecie na Królestwo Boże według waszej miary. To wszystko, o czym myślicie, to są miary ludzkie. A ja wam chcę posłać ducha, mojego ducha, który wyprowadzi was z tego ludzkiego, zapętlonego, błędnego myślenia i otworzy was na coś, co jest dla was w tym momencie nieznane, co was przekracza, ale co jest prawdziwe, jedynie właściwe. Pośle wam ducha, który wprowadzi was na taką drogę życia, że będziecie przebywali ze mną już teraz i do końca świata w wielkiej komunii, w zjednoczeniu. Zauważmy, jak ważne są te słowa Jezusa, które pozornie brzmią jak odrzucenie uczniów. Nie wasza to rzecz, ale to dopełnienie, pośle wam ducha, które uczniowie słyszą od mistrza wstępującego na prawicę Ojca, słyszą od mistrza, który dał się temu duchowi poprowadzić, tak jak Bóg tego chciał. W Jezusie objawia się to nieustanne łamanie ludzkiej logiki, ludzkich koncepcji i otwieranie się na mądrość Boga, na Jego zamysł. Kiedy wpatrujemy się dzisiaj z uczniami w Jezusa wstępującego do nieba, niech te słowa Pana brzmią w naszych uszach. Nie wasza to rzecz, jak dostaniecie się na prawicę Ojca, do tej chwały, w której ja jestem. Nie zastanawiajcie się nad tym, nie piszcie scenariuszy ludzkich. Nie budujcie własnych koncepcji, ale otwórzcie się na Ducha, tego, którym ja zostałem namaszczony. Duch Pański spoczął na mnie, powiedział Jezus w synagodze w Nazarecie. Przyjmijcie tego ducha, tak jak ja w tym duchu przeszedłem przez ten świat. Poddałem się całkowicie prowadzeniu Ojca. I dzięki temu, że byłem doskonale posłuszny Jego słowu, teraz mogę zasiadać w Jego chwale.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światło oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Oto Słowo Boże.
Jak już powiedzieliśmy sobie, w niebowstąpienie Pana Jezusa to był początek i koniec pewnych wydarzeń, albo koniec i początek pewnych wydarzeń. Z jednej strony w niebowstąpienie Jezusa wieńczy Jego ziemską misję, ale z drugiej strony otwiera czas misji Jezusa w Kościele. Ojcowie Kościoła powiedzą, że kiedy Jezus wstąpił do nieba, to zostawił nam siebie w sakramentach, zostawił nam siebie w Słowie, zostawił nam siebie w Kościele. Koniec misji i początek misji, początek nowego etapu w historii zbawienia. Uczniowie Jezusa zdawali sobie sprawę, że w momencie, kiedy otrzymają Ducha Świętego, będą musieli iść w świat, aby głosić Ewangelię. Oni poznali moc tej Ewangelii. Czym jest Ewangelia? Euangelion, dobra nowina. Na czym ona polega? Ta Ewangelia, którą apostołowie mają wnieść do świata, to jest nowina o tym, że można umierać i żyć. Ewangelia jest głoszona w Kościele z ambony. Warto sobie uzmysłowić ten fakt, że w tych klasycznych kościołach, świątyniach ambona miała kształt grobu. Być może w naszych świątyniach jeszcze takie ambony są. Mówimy, że są podobne do jakiegoś kosza. A to jest grób. Ewangelię głosi się z tego miejsca, z tej
Doliny Łez, w której dopełniło się życie Jezusa. On umarł, wszedł w śmierć, ale grób, pusty grób, jest jednocześnie świadectwem i świadkiem mocy Boga, Boga, który wskrzesił Jezusa do życia. To jest właśnie Ewangelia. I apostołowie będą szli z tym słowem do świata, do ludzi zalęknionych, do ludzi, którzy boją się umierać, umierać na różne sposoby, zwłaszcza tutaj chodzi o to umieranie na drodze ludzkiej miłości. I Ewangelia, którą apostołowie mają zanieść światu, jest jedynym światłem, które może rozświetlić mroki tego świata. Echo tej misji, którą zrozumieli apostołowie, uczniowie Jezusa, rozbrzmiewa w pismach świętego Pawła, apostoła. Paweł w wielu miejscach broni siebie jako prawdziwego apostoła Jezusa Chrystusa, jako apostoła i zwiastuna tej jednej, jedynej Ewangelii. I dzisiaj słuchamy fragmentu z listu świętego Pawła, apostoła, do Efezjan. Paweł pisze do wspólnoty, do kościoła w Efezie: niech Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa da wam światłe oczy serca, byście widzieli, czym jest nadzieja, do której on was wzywa. Są bardzo ciekawe słowa, aby Bóg dał wam światłe oczy serca. Oświecone serce, tak można by to wyrażenie świętego Pawła przetłumaczyć, albo jeszcze inaczej, aby dał wam serce, które jest nieustannie oświecane, które otrzymuje światło i dzięki temu światłu ma odwagę nadal bić, żyć. Tylko dzięki temu, że to światło przez te przedziwne oczy ma dostęp do ludzkiego serca. Święty Paweł prawdopodobnie list do Efezjan pisze, przebywając w rzymskim więzieniu. To jest bardzo charakterystyczne, ten kontekst, okoliczności, one pozwalają nam głębiej wejść w tę metaforę przenośnie, którą posługuje się święty Paweł, metaforę światła. Więzienie to jest pomieszczenie ciemne. To jest pomieszczenie, w którym brakuje światła. To jest pomieszczenie, w którym człowiek ma bardzo krótką przestrzeń, mało widzi. Ale jeśli ktoś wniesie do tego pomieszczenia pochodnie, to taki człowiek, który w ciemności przeżywa beznadzieję, lęk, załamanie, nagle widzi inny świat, inną perspektywę, nabiera chęci do życia, otwiera się przed nim nowa nadzieja. Święty Paweł przeżył taką sytuację wejścia w ciemność, potem wyprowadzenia do światła. Ale oczywiście on myśli przede wszystkim o innych ciemnościach, innym więzieniu, innym świetle i innej perspektywie. Tym więzieniem, które święty Paweł ma przed oczami, pisząc list do kościoła w Efezie, to jest więzienie ludzkiego grzechu, to jest perspektywa śmierci, bez nadziei. I mówi, że tylko przyjęcie światła, które płynie z pustego grobu, z tego miejsca, gdzie życie pokonało śmierć, przyjmowanie tego światła nieustannie, w tekście greckim pojawia się tam perfektum, a więc taki czas, który wskazuje na nieustanne działanie, nieustanny proces. To serce człowieka pogrążonego w niepewności, w lęku, musi być ciągle oświecane tą prawdą, która wydobywa się z pustego grobu, że oto Bóg jest w stanie pokonać śmierć. A jeśli Bóg zapali takie światło w sercu człowieka, to otwiera się przed nim nowa nadzieja, perspektywa długiego życia, bo życia wiecznego. Święty Paweł
mówi do kościoła w Efezie: nieustannie otwierajcie się na przyjmowanie tego światła. Światła, które płynie z pustego grobu, światła, które daje zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus. Kim jest ten Pan, który otwiera i daje nową nadzieję człowiekowi? To jest Jezus, którego żadne moce nie wyrwały z rąk Ojca. Święty Paweł napisze do Efezjan, że On jest tym, którego Bóg wskrzesił z martwych, posadził po swojej prawicy, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem. Nic nie zdołało odłączyć Chrystusa, Syna, od miłości Ojca. I to jest orędzie, które stanowi treść chrześcijańskiej nadziei. To jest światło, którym trzeba nieustannie oświecać swoje serce, żeby właściwie widzieć siebie, przeżywać swoje życie w tym świecie.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie.
Przed chwilą usłyszana Ewangelia to ostatnie wersety, które znajdujemy w 28 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które wypływają z tekstu biblijnego. Najpierw pewna mała różnica polegająca na tym, że Jezus poleca pójście apostołom na górę w Galilei. W Dziejach Apostolskich słyszeliśmy o wydarzeniach, które mają miejsce na Górze Oliwnej, w Jerozolimie, a zatem w Judei. Natomiast ewangelista Mateusz umieszcza pożegnanie uczniów z Jezusem, czy Jezusa z uczniami, właśnie na górze w Galilei. W ten sposób dopełnia się także historia Jezusa. Góra w Ewangelii Mateusza odgrywa specyficzną rolę, ważną rolę. Pamiętajmy, że jest Ewangelia pisana w kontekście judeochrześcijańskim, a więc myślimy o górze Synaj, myślimy o górze błogosławieństw, myślimy o górze Kalwarii i w końcu o górze, która tutaj nie jest nazwana, można by też powiedzieć góra przemienienia, którą tradycja nazywa górą Tabor. I ta ostatnia góra gdzie Jezus objawia się po raz ostatni apostołom, mówi o swojej władzy absolutnej na ziemi i na niebie i udziela im ostatnich pouczeń, które są związane z imperatywem, z poleceniem, aby szli i nauczali wszystkie narody, aby udzielali chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. Najpierw zauważmy polecenie, aby pójść do świata. Do świata, który potrzebuje Ewangelii, który potrzebuje prawdy, który właśnie potrzebuje owej mocy, którą jest Ewangelia. Na cały świat mają iść, a zatem nikt z tej misji Kościoła, z misji apostołów nie jest wyłączony. Żaden obszar, żaden naród, mają iść do wszystkich narodów i nauczać. Ale w tekście greckim Ewangelii mamy czasownik, który należałoby raczej przetłumaczyć, czynić uczniami. O co by tu chodziło? Chodzi tutaj Jezusowi o to, że nie tylko mamy nauczać doktryny, powiedzielibyśmy dzisiaj katechizować, przekazywać prawdy wiary, choć przecież wiemy, że to jest i konieczne, i pożyteczne, ale w pierwszym rzędzie mamy wprowadzać poprzez nasze głoszenie i poprzez nasze świadectwo życia ludzi, narody, w to doświadczenie miłości Boga, w tą relację ucznia i mistrza. Na czym polega ta relacja uczeń-mistrz? To jest nie tylko odniesienie do samego mistrza i uznanie go Panem i Zbawicielem i absolutnym władcą, ale jest to uczenie się takiego patrzenia, jak patrzy mistrz, takiego widzenia, jak on widzi, takiej logiki, jaką on się posługuje. A więc chodzi o czynienie uczniami, to znaczy czynienie ludzi zdolnymi do innego widzenia. A co się z tym wiąże? Do poddania siebie Duchowi Świętemu. Bo to jest ta jedyna moc, która może wprowadzić człowieka w to inne widzenie, a zatem wprowadzić, to znaczy jednocześnie wyprowadzić z tego, co jest zapatrzeniem się w siebie, co jest swoistego rodzaju więzieniem, którym człowiek może się znaleźć, świadomie czy nieświadomie. To jest wprowadzanie na właściwą drogę, na drogę, która jest drogą prowadzącą do pełni życia. W świetle Ewangelii Mateusza rozumiemy także, że Jezus mówi o udzielaniu chrztu. Chodzi o sprawowanie oczywiście sakramentu i nawet mamy formułę trynitarną, to znaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale chodzi także o to, aby wprowadzać w tą rzeczywistość, którą chrzest oznacza, a zatem w tajemnicę Trójcy Świętej, która jest komunią i Ojca, i Syna, i Ducha. Komunia polega na tej nieustannym udzielaniu się, to znaczy dawaniu siebie jednej osoby drugiej. Tam w Trójcy Świętej każdy żyje nie dla siebie, ale dla innego. I właśnie to całkowite oddanie siebie drugiemu jest możliwe tylko dlatego, że ta strata jest de facto nowym życiem, że kto straci, ten zyska. Ta postawa jest możliwa tylko wtedy, kiedy uwierzymy, że jest ktoś inny, który zagwarantował nam życie, mimo tego, że to życie tracimy, że nie musimy niejako zabiegać o swoje życie, że to nowe życie otrzymujemy jako łaskę, otrzymujemy jako dar od samego Jezusa. To udzielanie chrztu jest także wprowadzaniem w tajemnicę paschalną, bo przecież chrzest zanurza nas w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To jest właśnie gotowość umierania się, ale właśnie w tym umieraniu jest to niezbędnie ważne, aby niejako uchwycić się Jezusa, przykleić się do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. Bo wiemy, że tylko On przeszedł ze śmierci do życia. Dlatego będąc przy nim, trzymając się, obrazowo mówiąc, Jezusa, on sam nie tylko nas wprowadza w tajemnicę śmierci, ale przede wszystkim wyprowadza do nowego życia. I sakrament chrztu, który przyjęliśmy, nieustannie przecież powinien owocować w naszym życiu właśnie taką postawą, gotowością umierania, wchodzenia w tę rzeczywistość śmierci, ale śmierci oczywiście zwyciężonej przez, powiemy, nawiązując do drugiego czytania, światła, przez światło zmartwychwstania, przez światło Chrystusa zmartwychwstałego. I jeszcze jedna myśl, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kiedy myślimy często o wniebowstąpieniu Pana Jezusa, mówimy, odchodzi do nieba, pozostawia apostołów, czują się opuszczeni, osamotnieni, może nieco zagubieni. Pewnie te wszystkie uczucia im towarzyszyły, to jest oczywiste. Żadne pożegnanie nie jest łatwe, nie jest proste. Wiemy to z doświadczenia życiowego. Ale ewangelista Mateusz bardzo mocno akcentuje, że Jezus odchodzi, ale jednocześnie mówi, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest ta niezwykła obietnica obecności Jezusa pośród swojego ludu. I tu również domyka się Ewangelia, bo jak pamiętamy, na początku, kiedy anioł zwiastował narodzenie Jezusa, mówił o nim jako o Emanuelu, Bogu, który jest z nami, który jest dla nas, który jest obecny pośród swojego ludu. I my to imię często odnosimy do Chrystusa, który rodzi się w Betlejem, który jest z apostołami, który idzie przez ziemię, jak będzie pisał autor, dobrze czyniąc. Ale ewangelista Mateusz uświadamia nam, że Emanuelem jest też Chrystus zmartwychwstały, że Chrystus jest ciągle obecny. Ja jestem z wami. Ja gwarantuję powodzenie tej misji. Właśnie jestem z wami, abyście nigdy nie byli osamotnieni, abyście mogli niejako być przy mnie, przykleić się, uchwycić się mnie i właśnie iść i głosić Ewangelię. To jest niezwykle ważne, abyśmy właśnie uwierzyli w tą obecność Chrystusa. Chrystusa, który prowadzi swój Kościół, który wskazuje drogę, który tą drogę wyznacza, zwłaszcza w takich chwilach, kiedy Ewangelia napotyka na trudy, napotyka na różnego rodzaju przeszkody, kiedy w sercu człowieka rodzi się taka czy inna wątpliwość. To jest właśnie ten moment, kiedy jesteśmy szczególnie zaproszeni do tego, aby nawet za cenę własnego życia głosić Ewangelię, aby być gotowym do oddawania życia dla Ewangelii i jednocześnie tylko takie świadectwo będzie autentyczne i będzie rzeczywistym świadectwem, że głosząc Ewangelię wierzymy także w inne życie, którego nikt odebrać nam nie może. Nikt i nic nie jest nas w stanie odłączyć przecież od miłości Chrystusa. I to jest nasze zadanie, które pozostawia nam Jezus, zadanie, które jest aż po wszystkie dni i aż do skończenia świata. Ono było aktualne, ono jest aktualne i pozostanie aktualne aż do końca świata, bo ten świat potrzebuje Ewangelii, potrzebuje tej mocy, która wyprowadzi go z ciemności grobu, z ciemności śmierci i wskaże jasną drogę do poranka wielkanocnego.
Spróbujmy w kilku słowach zebrać te wszystkie myśli, które wypełniają dzisiejsze Słowo Boże. U końca tego czasu paschalnego pytamy się o sens misji Jezusa. I odpowiedź można dać w jednym słowie. Sensem tej misji jest chwała. Jezus wstępuje do chwały Ojca.
Ale co jest ciekawe i co wypływa z tego dzisiejszego słowa, to pewna strategia działania. Bo w świecie chwałę osiąga się poprzez pięcie, poprzez to, że człowiek pnie się nieustannie w górę, idzie na szczyt, wspina się coraz wyżej. Mówimy czasami po trupach do celu. Wszystko poświęca, żeby błyszczeć. Ciągle zdobywa, jest zdobywcą. Natomiast w tej logice Ewangelii chwały osiąga się przez schodzenie coraz niżej. I do tego schodzenia coraz niżej, do umierania, oczywiście mówimy tutaj o drodze miłości, uzdalnia człowieka duch. Tego Jezus zapowiada dzisiaj uczniom, dar swego ducha. I chrzest, o którym jest mowa w Ewangelii, to jest pierwsze doświadczenie chwały. Człowiek jest zanurzony w śmierć, a jednak wychodzi z wody żyjący. I Jezus, który wstępuje do nieba, o tym dzisiaj mówimy, który wstępuje do chwały, potwierdza, że ta ścieżka, ścieżka Ewangelii, ścieżka zanurzania się w śmierć dla życia z mocy Boga jest jedyna, jedynie właściwa.
Myślę, że w niebowstąpienie pańskie to siłą rzeczy podnosimy oczy i patrzymy w górę, patrzymy w niebo. Ono oznacza, że ta droga została otwarta przez Jezusa, szlak został przetarty, że to jest droga dla każdego z nas. Właśnie pytanie także dzisiaj, które sobie zadajemy, czy jesteśmy na tej drodze, która prowadzi do nieba? Czy w naszym życiu jest widoczna, dostrzegalna moc Ewangelii w tym życiu codziennym? Przecież Kościół ma głosić, ma iść. W tym roku duszpasterskim idźcie i głoście. W jaki sposób w naszym życiu, w naszych rodzinach, środowiskach, w których żyjemy, udaje nam się to realizować? Głosimy słowem, ale głosimy też świadectwem naszego życia. Czy mamy też świadomość, jaką odpowiedzialność Jezus skłożył w nasze ręce? Bo przecież bez tej mocy Ewangelii świat pogrąży się w ciemności, pogrąży się w rozproszeniu. A zatem przedłużamy misję samego Chrystusa, mamy w niej swój udział. Czy jest w nas także otwarcie na dary Ducha Świętego? Bo przecież bez Ducha, bez mocy z wysoka, którą Bóg przeoblekł Kościół i nieustannie przeobleka, nie jesteśmy w stanie wypełnić tej misji. Czy modlimy się do Ducha Świętego? Czy prosimy o tego Ducha, o Jego dary? Czy znamy na pamięć, warto sobie zadać jakąś chociażby krótką modlitwę do Ducha Świętego? I może jeszcze jedno pytanie w świetle tego, co mówił apostoł Paweł, co pisał w liście do Efezjan. Czy pozwalamy się oświecać światłem z góry? Czy szukamy tego światła? Czy wykorzystujemy te różne okazje, poprzez które Bóg nas chce formować, otwierać, pokazywać nam drogę, wskazywać? To jest przede wszystkim pytanie o naszą otwartość na to światło Bożego Słowa, o którym przecież Psalm 119 już mówi tak pięknie, że jest lampą, że jest światłem na ścieżkach naszego życia. To są pytania, które stawia nam Słowo Boże, które stawia nam liturgia tej najbliższej niedzieli i ta uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Szukajmy na nie odpowiedzi, dziękujmy Panu Bogu za wszelkie łaski i jednocześnie prośmy o to światło, abyśmy lepiej rozumieli jeszcze bardziej, jaka jest nasza misja, jaka jest nasza odpowiedzialność i jak w codzienności, w tym doświadczeniu codzienności każdego dnia możemy na nowo stawać się świadkami Jezusa zmartwychwstałego.
Dziękujemy. Szukając Słowa Bożego, dzisiaj są z nami ksiądz dr Piotr Kot, ksiądz profesor Paweł Podeszwa i prezbiterzy z diecezji legnickiej, ksiądz Piotr Kulpa, ksiądz Łukasz Świerniak, ksiądz Norbert Turczynowski. Zanim telefon od naszych słuchaczy, które są zawsze do liturgii słowa, którą, że tak powiem, przetwarzamy, mówi, przerabiamy, komentarze słyszymy, to takie może pytanie do młodych księży, z jakim idą, że tak powiem, nastawieniem. Czy teraz łatwo jest mówić, przedstawiać Słowo Boże, tłumaczyć je współczesnym ludziom, współczesnej młodzieży, począwszy od dzieci młodych do starszych. Jakie macie, że tak powiem, no, marzenia z tym związane, a jak oceniacie, że rzeczywistość może być troszeczkę inna? Czy wam się to wszystko razem pokrywa? Jak to jest, młodzi księża? Powiedzcie nam zaraz, tydzień po święceniach. Pytają się kto? No to ksiądz Piotr pierwszy.
O. Powiem tak, przede wszystkim patrzę na tą misję, która stoi przed nami jako plan Boga. Jako takie wejście właśnie na tą górę, która nie musi być górą chwały, ale może być też górą krzyża. Doświadczenie, które my mamy z braćmi tutaj, jest doświadczeniem, które jest jakby dodatkowym uzupełnieniem. Oprócz formacji jeszcze byliśmy na roku pastoralnym i mogliśmy przez rok katechizować. Więc widzimy też i problem, który jest zauważalny w katechezie, ale nade wszystko widzimy piękne owoce katechezy w szkole, która daje błogosławione dzieła. I myślę, że patrząc w perspektywie czasu, że już za niedługi czas będziemy na parafii, będziemy mieli grupy, to myślę, że jest nam potrzeba przede wszystkim takiego otwarcia się na to, co jest nam dane. Mhm. To jest piękne doświadczenie tego, że możemy dzielić się wiarą z drugim człowiekiem, że możemy czynić uczniami, że możemy dzielić się swoim doświadczeniem, ale jest to też wielkie zadanie dla nas, abyśmy to sobie prowadzili do Pana.
Dobrze, a ksiądz Łukasz, niech mi powie taką rzecz. Jestem takim człowiekiem, mam 40 lat niecałe skończone i nie tak dawno dowiedziałem się o wierze, o Panu Jezusie, zostałem ochrzczony. I tak Pismo Święte, nie wiem jak zacząć czytać, czy jakby mnie ksiądz zachęcił. Ja powiem, no mam Pismo Święte, dostałem nowe, takie pachnące na prezent, ale jak zacząć, bo tak patrzę te literki takie małe, tyle stron, od czego?
Ja myślę, że tak naprawdę sprawa jest bardzo ułatwiona, dlatego że jeżeli przyjmiemy, że jest to człowiek, który dopiero odkrywa wiarę,
to każdy mi ksiądz do proboszcza pójść.
To znaczy, że ma serce otwarte. To znaczy, że jest uzdolniony już przez łaskę Pana Boga do
Ale mnie ksiądz zachęci do czytania. Weź sobie Księgę Apokalipsy, otwórz i czytaj. Tak? Co mówi ksiądz profesor? Od czego zacząć? Jak czytać Pismo Święte wtedy?
Ja myślę,
od Adama i Ewy, od początku?
Ja myślę, że najlepiej rozpocząć od poznawania Jezusa Chrystusa. Od tego, który przyszedł na świat po to, żeby wypełnić całkowicie wolę Ojca. I tak naprawdę kluczem do wszystkiego, można powiedzieć, jest wejście w tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa.
Czyli Ewangelia jest święte i zaczynając od Ewangelii, księże profesorze, jaką?
Świętego Marka.
Świętego Marka, bardzo dobrze. Odpowiedzieliśmy takiemu człowiekowi. A jeszcze jedno takie pytanie. A jak na przykład, księże Norbercie, dzieci zachęcić? Bo wiadomo, nie można powiedzieć dzieciom, że tam wszystko jest opisowe, no bo dzieci mają takie konkretne, prawda, wyobrażenia, ale z drugiej strony niektóre są trudne fragmenty. Co to mówić im, co mają czytać, czy nie? Czy raczej niech same tak się domyślają i pytają potem rodziców, księży?
Przez ten rok pastoralny właśnie pracowałem i w przedszkolu, i w szkole podstawowej.
Jak dzieci słuchają Pisma Świętego?
Dzieci słuchają Pisma Świętego w różny sposób, ale najbardziej przystępną formą jest obraz przede wszystkim, aby wytłumaczyć Słowo Boże poprzez obraz, ale też można bardzo konkretnie głosić Ewangelię poprzez muzykę.
Aha, czyli śpiewać, czyli,
tak jest,
historię
ewangeliczną. Wplatać wplatać te treści ewangeliczne w konkretną formę muzyczną i dzieci po prostu poznając barwy i poznając barwy też muzyczne, zupełnie inaczej wtedy wchodzą z większą łatwością, z większą taką przyswajalnością w ten świat Ewangelii. Wtedy odkrywają się po prostu nowe horyzonty, nowe perspektywy.
Świetnie, tylko trzeba umieć grać, ksiądz Norbert gra.
Tak jest, na klawisze.
To ma super, fajnie. Czyli taki mały egzamin zdany jest dzisiaj, księże lektorze, tak?
Mały, tak.
Taki naszych nowych kapłanów.
To będzie życie.
To będzie życie. A my zapraszamy do rozmów i rozmawiamy już o tej naszej Ewangelii i czytania, jedno, drugie czytanie Ewangelii na najbliższą niedzielę. Mamy telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Niedawno padły słowa, czy modlimy się do Ducha Świętego. Ja w poprzedniej audycji, gdy był tylko jeden gość wówczas, to właśnie w tej kwestii się zwróciłem. No, poddałem słowa z aktu wiary. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Dzisiaj mamy trzech gości, no przepraszam, więcej gości i tak, no wówczas ksiądz, który był prawda, gościem, no nie udzielił mi odpowiedzi na to, żeby wskazać na przykład co do bezpośredniego zwracania się do Ducha Świętego po dniu Pięćdziesiątnicy. No i w Nowym Testamencie można znaleźć co do modlitwy, ale w Duchu Świętym. Na przykład w liście do Efezjan jest, że módlcie się w Duchu Świętym. 6 rozdział, 18 werset.
Dobrze, panie Tadeuszu, a pan jest katolikiem oczywiście i czyta pan Pismo Święte?
Jestem katolikiem.
Biblię Tysiąclecia.
I po prostu w tej kwestii, bo dzisiaj akurat właśnie to padło, że czy modlimy się do Ducha Świętego. Takie słowa po prostu wybrzmiały i ja po prostu, no, korzystając może tak dzisiaj z racji tego, że jest więcej osób, bo no, chodzi mi po prostu o to, żeby... Skoro, no,
już odpowiadamy. Wiemy wszystko. Patrzę na miny naszych gości, na twarze.
No,
odpowiedzą panu na pewno, panie Tadeuszu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
Tak, panie Tadeuszu, dziękujemy za to pytanie. Oczywiście można by powiedzieć tak. My wierzymy w Trójcę Świętą, czyli w Boga, który jest trójjedyny. Jest Bogiem, jest Ojcem i jest Duchem Świętym. Zatem każda modlitwa skierowana do Boga jest modlitwą jednocześnie do Ducha Świętego. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jednocześnie, oczywiście modlitwa w Duchu, bo przecież bez pomocy Ducha nikt nie może powiedzieć Panem jest Jezus. Więc Duch został dany Kościołowi po to, aby Kościół skutecznie sprawował sakramenty. Przecież w każdym sakramencie przyzywamy Ducha Świętego. To Duch Święty przyjdzie, wszystkiego was nauczy, wszystko wam przypomni, doprowadzi was do całej prawdy. Jeśli została już wspomniana Apokalipsa, mamy piękny motyw, kiedy Jezus zmartwychwstały mówi do Kościoła, a kończy się listy, 7 listów Apokalipsy formułą, kto ma ucho, niech posłyszy to, co mówi Duch do Kościoła. A zatem mowa Jezusa jest mową Ducha, mowa Ducha jest mową Jezusa. Nam dzisiaj chodziło o modlitwę, czy skierowaną do Ducha Świętego. Taka modlitwa jest jak najbardziej możliwa. Jeżeli mówimy, przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serce, to do kogo się zwracamy? Zwracamy się do trzeciej osoby Trójcy Świętej, ale zwracamy się do Boga Trójjedynego. No, oczywiście nie wyklucza to modlitwy do Boga Ojca przez Syna. Natomiast nam też tu dzisiaj chodziło, w tym co ja mówiłem, bo to pan nawiązał bezpośrednio do moich słów, o modlitwę, o dary Ducha Świętego, o to, co jest specyficznie przypisane Duchowi Świętemu, właśnie o ten dar rozumienia, dar światłego rozumu, to znaczy umiejętności widzenia własnej wiary, własnego doświadczenia tego, co przeżywamy, konfrontowania ze Słowem Bożym i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziło nam o modlitwę, która jest zawsze modlitwą trynitarną. Przecież rozpoczynamy ją w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i tak często kończymy. I więc każda modlitwa jest modlitwą do Ducha Świętego, ale chodziło nam także o modlitwę, która koncentruje się, czy prosi Boga, aby udzielił nam tego, co nazywamy darami Ducha Świętego.
No i to, co na przykład ojciec święty Jan Paweł II wspomina, święty papież, kiedy modlił się, bo tak mu polecił ojciec, litanie do Ducha Świętego. Modlił się tak, do Ducha Świętego, tak, a także i do Pana, tak, do
Boga. Poza tym Pan Jezus na końcu Ewangelii mówi, otrzymacie moc z wysoka, Ducha Bożego. Duch jest mocą. jest mocą Boga. Dlatego, kiedy my mówimy o modlitwie do Ducha Świętego, to byłaby to szczególna nasza prośba o tę moc.
Moc. Bo my też, no to jest tajemnica Trójcy Świętej. My mamy takie jednak potrzebę takiego wyobrażenia się, także pukamy, prawda? Jedno okienko Bóg Ojciec, drugie Pan Jezus, trzecie Duch Święty.
To jest jedno okno.
No właśnie.
To jest jedno okno.
I tutaj, i to przenikanie się wzajemne do końca, my tylko mamy wyobrażenie, dowiemy się wszystkiego wieczności. To będzie pełnia poznania. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami. Prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria,
zawsze, ale gdzie słyszymy szum ogromny?
Bo jestem w pracy, akurat słucham audycji i chciałam właśnie powiedzieć o jak to powiedzieć, można o cudzie.
A jakie pani imię? Jakie pani imię?
Honorata.
A gdzie pani pracuje? Na lotnisku? Pani Honorata?
Nie, na lotnisku.
Ale prawie.
No prawie, to jest. Ale słuchasz mnie chociaż trochę?
Słychać, ale to bardzo kiepsko, niech pani szybko mówi, bo...
No więc chciałam powiedzieć swoje doświadczenie o Duchu Świętym, jak dał mi znak, że wysłuchuje naszych modlitw. Była moja ciotka bardzo chora, umierająca i bardzo się bała śmierci. I ja się pomodliłam, wspominałam do Ducha Świętego prośba, żeby się przestała bać, że Pan Jezus do wszystkich przychodzi. No i ciocia zmarła i jak ciocia zmarła, była msza pogrzebowa, no i ksiądz ładne kazanie powiedział wszystko o cioci. I tak mi było przykro, że ta moja modlitwa nie była aż taka ważna chyba, bo Pan Jezus do każdego przychodzi. Ale na sypie.
No ale tak, ale pani Honorato, ona na pewno była ważna, bo my trudno jest nam ocenić, ja tak mówię ze swojego doświadczenia po tych owocach, że o coś proszę, a nagle to się mi nie staje. To u Pana Boga jest inaczej, prawda? Potrzebny jest czas, potrzebny jest może i ten moment takiego nawet, że mam ten niepokój, niedosyt, natomiast co czuła ciocia czy babcia, to też tego do końca nie wiemy, w jakich ona w świadomości, prawda, opuszczała ten świat.
Tak, warto powiedzieć w kontekście działania Ducha Świętego, że Duch Święty nie zawsze działa, może nawet bardzo rzadko, tak jak ja bym tego chciał, bo ja mam swoje patrzenie na życie. Ja już mam wytyczoną drogę. Właśnie działanie i tajemnica obecności Ducha Świętego polega na tym, że On, ponieważ jest Bogiem i zna właściwą drogę dla mojego życia, to czasami działa tak, w taki sposób, który jest dla mnie niewygodny, jest trudny. Ale dzięki temu ja wchodzę na drogę życia, drogę zbawienia, więc nie zawsze modlitwa o dar Ducha Świętego, czy właśnie do Ducha Świętego jest dopełniona tym, że otrzymam to, o co proszę. Na pewno otrzymam właściwe dobro, prawdziwe dobro dla mnie, ale czasami ono to jest pokrzyżowanie moich ścieżek.
Tego nas pięknie uczą ludzie chorzy, którzy się modlą i z taką cierpliwością popatrzymy, bo może być po ludzku patrzymy, że no oni nie będą tak szybko uzdrowieni, może w ogóle, a jednak się modlą.
Ale tego nas uczy również cierpienie. Przede wszystkim Jezus Chrystus w Ogrójcu, tak. Prawda? Kiedy mówi do Ojca, oddal ode mnie ten kielich, czyli oddal ode mnie ten los, to przeznaczenie, ten udział w kielichu, który dla mnie przygotowałeś, ale niech się stanie Twoja wola, niech się wypełni Twoja wola. I taka powinna być modlitwa chrześcijańska. My o coś prosimy, widzimy jak pewne dobro dla nas. Próbujemy Panu Bogu, mówiąc kolokwialnie, podpowiadać, co
według mnie,
ale powinna zawsze się kończyć tą dyspozycją, niech się wypełni Twoja wola. To znaczy, ja tak to widzę, ale jestem też gotowy i otwarty na Twoje działanie. Jeśli Ty to widzisz inaczej, to ja również przyjmuję tak jak każde inne dobro, bo wiem, że Bóg widzi zupełnie inaczej, jest ostatecznie opatrznością Bożą i chce mojego dobra i chce mojego zbawienia, czyli z gruntu rzeczy udzieli mi takich darów, które na pewno nie sprowadzą mnie z tej drogi, na którą On sam mnie zaprasza.
No właśnie, jak rozumieć te nasze, nieraz mówimy, niewysłuchane modlitwy. Pan Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy. Tu jest tajemnica też ufności, zawierzenia, mówimy Panu Bogu, prawda, w tym wszystkim. No, czas nam szybko płynie. Jeszcze na koniec zbierzmy te wszystkie Boże owoce tych naszych rozmyślań, rozważań i najbliższa niedziela, w niebowstąpienie Pana Jezusa, idziemy z jakimi myślami?
Patrzymy na Jezusa, który był ukrzyżowany, na którego świat wydał wyrok śmierci. To jest Jezus, który, o tym trzeba pamiętać, nosi na swym ciele rany, znaki, męki, który w oczach ludzkich przegrał swoje życie, ale to jest ten, który pokonał śmierć i otrzymuje teraz od Ojca, możemy tak powiedzieć, nagrodę za to, że w pełnym posłuszeństwie przeszedł przez swoje życie, przez ten świat, zasiada po prawicy Ojca w chwale i ukazuje cel życia każdego chrześcijanina, wypełnienie życia chrześcijańskiego, które jest często życiem naznaczonym właśnie ranami, krzyżem, przeżywaniem miłości na drodze ofiary i daru z siebie, ale jest to życie przeżywane w nieustannej obecności Boga, jest to życie człowieka, który jest w rękach Ojca i jest to życie człowieka, które zostanie dopełnione poprzez w wieczności. I patrzymy właśnie w stronę wieczności, wtedy, kiedy spotykamy się z Jezusem uwielbionym.
Święty profesorze, też taka, prawda, myśli, że Pan Jezus wstępuje do nieba, ale zaraz już myśli, żeby nam zesłać pocieszyciela, żeby nie było pustki
tak
jakiejś,
jest,
prawda?
Tak. I mówi, ześlę wam innego pocieszyciela. To znaczy, pierwszym pocieszycielem jest Jezus Chrystus, bo przecież to jest ten sam Bóg.
Odkupiciel, pocieszyciel.
Tak, tak. Natomiast właśnie do mnie bardzo osobiście przemawia to zakończenie, to ostatnie zdanie Ewangelii Mateuszowej. Ja jestem z wami po wszystkie dni. To jest wielka obietnica obecności Boga w tym świecie. I nawet jak ten świat będzie obojętny, będzie zamknięty na Boga, albo nawet powiedzieć wrogo nastawiony, to nie zmienia faktu, że Bóg jest.
I zamknijmy oczy, pomyślmy sobie, że przez tyleset lat to słowo było czytane, wypowiadane w wspólnotach, w świątyniach.
Tak.
Prawda? Przez tyle naście pokoleń już ludzi.
Tak. Ja jestem, to jest też aluzja w tym środowisku mateuszowym do imienia samego Boga, Boga Starego Testamentu. Ja jestem dla was, ja jestem z wami, jestem ten, który was prowadzi, jestem żyjący pośród was i to jest wielkie źródło, tak mi się wydaje, nadziei.
Nie ma tak, że byłem z wami, teraz koniec, spotkamy się w niebie,
tak,
nie?
A poza tym, jeśli jest Bóg, to znaczy, że jest blisko, to znaczy, że nawet jak my czasami zdarza nam się przez taką czy inną historię błądzić, przez grzech, upadek, zdradę, to znaczy, że mamy go jakby w zasięgu ręki, żeby powrócić, żeby tego Boga na nowo odnaleźć i w słowie, i w sakramentach, i w sakramencie pojednania, jest w sakramencie Eucharystii i jest we wspólnocie i znakiem także jest kapłan. Tutaj mamy dzisiaj księżynę o prezbiterów. Trzeba też pamiętać o tym. W czasie liturgii mszy świętej kapłan też jest okadzany. Okadzamy te znaki obecności Boga. I tak trzeba też patrzeć. Czasami niestety przez nasze życie ten znak się zaciemnia i to jest to niebezpieczeństwo.
I to jest straszne, bo znak drogowy odwrócony.
No właśnie, przestaje spełniać rolę znaku. I to jest dla nas wielkie też wezwanie, abyśmy byli wierni naszemu powołaniu.
Ale Słowo Boże nie przemija i co jest wspaniałe, jak patrząc właśnie na młodych kapłanów, księże profesorze, że mamy tutaj, prawda, ten sakrament, który przechodzi, prawda?
Tam tak jest.
Uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa od apostołów począwszy. On jest przekazywany i do dzisiaj jest zachowany.
I patrzymy tu na nich z wielką nadzieją, że pójdą i aż po krańce ziemi z tym samym entuzjazmem jak apostołowie pierwszego wieku i tak jak my tutaj ileś lat temu zabieraliśmy się do misji, że z tym samym entuzjazmem i przede wszystkim z tym samym Bożym towarzystwem, że tak powiem, Boga, który nas prowadzi, idziemy aż po krańce ziemi, niesiemy Ewangelię i sprawujemy sakramenty i staramy się właśnie wprowadzać, czynić uczniów spośród narodów.
I czytajmy Pismo Święte. Myślę, że każdy z naszych słuchaczy ma. Gdyby ktoś nie miał, niech napisze. Tutaj się jakoś podzielimy.
Oczywiście.
Jakimś Pismem Świętym, bo każdy pewnie ma skierzy po kilka egzemplarzy. Nie, bo ja tak mówię, bo chyba niemożliwe, żeby
w różnych językach
ktoś nie miał Pisma Świętego w domu. Tak.
Zwłaszcza w tych czasach.
Z naszego okręgu. Ale gdyby tak było, to postaramy się wam pomóc. A teraz pozdrawiamy na koniec, bo zawsze jest taka okazja, że goście są i pozdrawiają. To zaczynamy od księży naszych tutaj. Ksiądz Łukasz Świerczyk.
Ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić moich kochanych rodziców, całą rodzinę, również wspólnotę parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach, księży, którzy tam pracują, księdza proboszcza Marka Pluskotę.
No i szybciutko, bo czas płynie, jeżeli chodzi o całą litanię, to nie uda się.
Tak.
Ksiądz Piotr Kulpa.
Serdeczne pozdrowienia dla moich rodziców, którzy są w Kamiennej Górze, mojego rodzeństwa, szczególnie dla siostry, która spodziewa się syna, jest już za chwilę. No i serdeczne pozdrowienia także dla wspólnoty parafialnej z Kamiennej Góry.
Pięknie. Ksiądz Norbert.
Tak jest, to może ja na koniec rodziców pozdrowię, mamę Danutę i tatę Jacka.
Dzisiaj Dzień Matki. To
właśnie, Dzień Matki. Wszystkie tak nasze kochane mamy pozdrawiamy i wszystkich wiernych słuchaczy Radia Maryja.
No i diecezjan waszych diecezji, księży profesorów, nie? Mówię tu Gniezno.
I seminarium w Legnicy.
I seminarium, i jutro w seminarium w Gnieźnie mamy święcenia, więc też polecamy się modlitwie, żeby nowi neoprezbiterzy w naszej archidiecezji również z entuzjazmem podjęli tą misję głoszenia Ewangelii.
Bóg zapłać.
Jeśli mogę, ojcze, jeszcze na koniec wszystkich słuchaczy też tej audycji, zapraszam w czerwcu, 19 czerwca do Krzeszowa, gdzie jest spotkanie koła Radia Maryja.
W tej wspaniałej bazylice.
W bazylice naszej diecezjalnej. Ksiądz Kustosz, ksiądz Kopko serdecznie wszystkich zaprasza i też tych, którzy słuchają słowa.
Oczywiście. Zapraszamy gorąco i pozdrawiamy. Dziękujemy za wszystkie telefony, które dzisiaj też były obecne i tworzyły naszą audycję.